Cześć, witajcie w nowym roku, w pierwszym odcinku, który jest odcinkiem specjalnym. Nowy rok zaczął się dość dramatycznie, albo ekscytująco, albo smutno, albo bombowo, bo rozmawiamy dzisiaj, moim gościem jest Przemysław Dęba, główny bezpiecznik Orange'a.
Witaj Piotrze i witam wszystkich słuchaczy.
A rozmawiamy dzisiaj o, no właśnie, telekomunikacji i w zasadzie pewnym problemie, który jest związany z sieciami telefonii komórkowej, a mianowicie problemie podszywania się pod kogoś i technice, z której ktoś korzysta. Korzysta od w zasadzie już około roku i robi głupie dowcipy. Z różnych numerów telefonów dzwoni do różnych instytucji i informuje o ładunkach wybuchowych, albo kogoś obraża. Wiele różnych nieporozumień to generuje, łącznie z odwiedzinami policji do właścicieli tych numerów telefonów, które ten ktoś wykorzystuje do swoich żartów i generuje to również zatrzymania zarówno sprzętu, jak i osób. My to opisaliśmy w artykule, więc ten artykuł podlinkujemy. Natomiast dzisiaj, korzystając z tego, że mamy możliwość rozmowy z ekspertem, z Przemysławem, postaramy się zastanowić, z czego wynika taka, no właśnie, słabość Przemku, czy jak to określić?
No rzeczywiście, jest chyba dobry moment, żeby porozmawiać o tej tematyce. No dobry moment również dlatego, że zaczęły się jakieś prace wśród ekspertów, które mają na celu ograniczyć to zjawisko i podobne zjawiska, bo gwoli sprostowania nie dotyczy to tylko sieci mobilnych, jak powiedziałeś we wstępie, ale również tych tradycyjnych, które my w żargonie nazywamy fiksowymi. Jak również nie wszystkie te scenariusze opierają się na tym, że ktoś się podszywa pod konkretny numer. Wiele z tych scenariuszy realizowanych jest po prostu metodą anonimizacji połączenia telefonicznego, czyli zestawiane w scenariusz ataku jest połączenie, którego autora trudno wykryć, niekoniecznie takiego, który się podszywa pod konkretny numer. Jak również podobne zjawiska realizowane są za pomocą innej usługi telekomunikacyjnej, czyli SMS-ów, to nazywamy smishingiem, aczkolwiek w warstwie technicznej, nie w tej warstwie socjotechnicznej, one od siebie istotnie się różnią.
No to poczekaj, zacznijmy może od tego problemu, który jest teraz na pierwszych stronach różnych gazet i mediów, a mianowicie podrabianych rozmów telefonicznych, w sensie podrabianego numeru, używania cudzego numeru. Więc jakbyś mógł, może maksymalnie technicznie, bo jak to działa ogólnopoziomowo, myślę, że wszyscy nasi słuchacze wiedzą, da się zadzwonić z dowolnego numeru, istnieje oprogramowanie, z którego można skorzystać, żeby sobie taki caller ID ustawić i rozmowę wykonać. Nie będziemy mówili, gdzie ono jest, bo nie o to chodzi. Natomiast dlaczego ono w ogóle istnieje? Jak to działa na tej warstwie protokołów komunikacyjnych, że można sobie wziąć czyjś numer i z niego skorzystać?
Można by tutaj zwalić wszystko na system sygnalizacji 7, tak zwany, opracowany gdzieś tam na początku lat 80., mówić, że jest podatny i tak dalej, i tak dalej. I tak pewnie jest, że wielu mechanizmów, które można byłoby sobie wyobrazić i które znamy z IT, związanych, nie wiem, z uwierzytelnianiem, z autoryzacją i tak dalej, no w tym protokole one nie istnieją. Niemniej podstawową przyczyną jest to, że twój uplink w sieci nie ma whitelisty. Ja się staram tak mówić w uproszczeniu językiem, który myślę jest bardziej przyswajalny dla słuchaczy niebezpiecznika. Więc nie ma whitelisty dla numerów, którym ty się prezentujesz, będąc podłączonym do niego. Tak? Czyli innymi słowy, jeżeli twój uplink w sieci, z którego ty korzystasz, wpuści cię z dowolnym identyfikatorem logicznym sieci, no to taka...
Poczekaj, czy chcesz powiedzieć, że w Polsce operatorzy albo dostawcy różnych usług, bo przecież tutaj też mówimy o operatorach VoIP-owych, czy jak ty to ładnie nazwałeś, nawet sieciach tych fiksowanych, tak? Oni rzeczywiście te whitelisty mają i ich przestrzegają?
Sieci fiksowe to niekoniecznie są sieci czysto VoIP-owe, ponieważ jeszcze duże kawały sieci telekomunikacyjnej zestawiane są czy realizowane są na takiej starej technologii TDM, nie są to sieci pakietowe. To jest, nie wiem, czy pamiętasz jeszcze ze studiów, Time Division Multiplex bodajże, tak. Co pamiętam, i tam jakby rezerwowany był nie pakiet, ale konkretny slot w ramce. I one odróżniały się, czy odróżniają się cały czas od sieci pakietowych, czy może nie pakietowych, ale te, których używają sygnalizacji numer 7, tym, że sygnalizacja tam, czyli inaczej mówiąc control plane, realizowana była in-band, nie? Czyli w tym paśmie razem z contentem, czyli w tym przypadku rozmową telefoniczną. No dobra. Aha, czy w Polsce. I nie znam ani jednego przypadku z tych, które analizowaliśmy, żeby źródło spoofingu, cli spoofingu, tak, bo musimy precyzyjnie mówić o zjawisku technicznym, a nie o tym, co ludzie nazywają cli spoofingiem, ponieważ cli spoofingiem teraz się nazywa jakiekolwiek podszycie, również anonimizację, tak, która niekoniecznie musi być podszyciem, żeby było realizowane w Polsce. I tak jak znam swoich kolegów z branży, no jest to dosyć przy podłączaniu jakichś PBX-ów do sieci, tak? Bo to jest przeważnie po prostu taka technologia, że ktoś stawia swojego PBX-a i podłącza go do sieci. No nie sądzę, bardzo bym się zdziwił, gdyby ktokolwiek w Polsce tego rodzaju open, właśnie jest fajna tu analogia do open relay w SMTP, żeby takie open relay stawiał, nie?
Który to SMTP też jest przeznaczonym do sieci, no właśnie, wojskowych, zaufanych i zamkniętych, dlatego tam tego uwierzytelnienia nie było i zakładam, że tutaj SS7 czy protokoły telekomunikacyjne też jakby nikt nie zakładał, że ktoś na tym poziomie takim, no, serwisowym, operatorskim może tutaj coś modyfikować, tak? Przecież wtedy nie było tak jak teraz, że PBX-a sobie w zasadzie każdy może postawić u siebie.
Dokładnie tak. No i tak jak w przypadku SMTP są jakieś próby za wielką wodą w Stanach łatania tej siódemki pod tym kątem, ale nie wiem, czy najpierw ona będzie połatana, czy najpierw po prostu zniknie.
A jak oceniasz szansę na to, że faktycznie się jej pozbędziemy w najbliższym czasie? Bo to z tego, co ja rozumiem, popraw mnie, jeśli się mylę, to musiałoby być takie trochę porozumienie ponad podziałami globalne.
No, myślę, że jeszcze wiele, wiele lat. Nie wiem, czy dożyjemy tego, ty i ja. No może ty tak.
To jest jakiekolwiek rozwiązanie techniczne, które można byłoby wdrożyć, żeby taki spoofing caller ID faktycznie wyeliminować?
Lata pracy w bezpieczeństwie nauczyły mnie, żeby być bardzo ostrożnym w definiowaniu rozwiązań, bo zawsze jak się znajdzie, to się okazuje, że przestępcy potrafią się zaadoptować i realizować podobne scenariusze, może mniej obfite w inny sposób, albo że okazuje się, że jednak są w rozwiązaniu dziury. Zresztą, wiesz, to ja też ciebie bym zapytał, bo ja się zastanawiam, na ile ten wektor socjotechniczny, że się podszywasz pod konkretny numer telefonu, dodaje siły atakowi, nie? Czy jest duża różnica między tym, że ktoś dzwoni z konkretnego numeru telefonu, a tego, że dzwoni z jakiegokolwiek, który daje mu anonimowość, bo większość ataków, które ja znam ilościowo, nie jakościowo, to są raczej przeprowadzane po prostu metodą jakiejś tam anonimizacji, a nie podszywania się pod konkretny numer.
Tak, tylko wydaje mi się, że różnica polega na tym, że ta anonimizacja, czy w ogóle przecież numer można ukryć, tak? Podczas rozmowy ustawić odpowiednią flagę, czy ukryć w cudzysłowie, tak? Zanonimizować to połączenie. To jest moim zdaniem jedna strona medalu, bo ona jak najbardziej pozwala atakującemu przeprowadzić taki atak, że no dzwonię, mówię, że jest ładunek wybuchowy podłożony, czy to przyszło zanonimizowane, czy z innego numeru. Z punktu widzenia odbiorcy takiej rozmowy, ofiary, no to i tak trzeba będzie pewną procedurę ruszyć. Natomiast teraz mamy do czynienia z bardzo precyzyjnym wybieraniem numerów telefonów osób, które pracują albo w branży bezpieczeństwa, albo są politykami, albo są dziennikarzami śledczymi, albo są dziećmi polityków i powodowania nie tylko tych klasycznych, fałszywych alarmów bombowych, ale jednocześnie jeszcze wskazywania, wrabiania potencjalnie pewnej osoby, właśnie posługując się jej numerem telefonów, jako domniemanego sprawcy. I to niestety no, w kilku przypadkach zadziałało. To znaczy policja nie zastosowała, czy też czasem prokuratura nie zastosowała się do wytycznych, nie zweryfikowała billingów, zawierzyła identyfikacji rozmówcy, no i odwiedziła właściciela takiego numeru, a następnie, co też znamy z relacji medialnych, został mu zarekwirowany sprzęt, zostało wykonane przeszukanie i nawet niektóre osoby zostały zatrzymane. Także ja dlatego mówię o tym spoofingu, bo ta sprawa dla mnie jest o tyle, nie chcę powiedzieć ważniejsza, co ma jeszcze tę dodatkową warstwę wrabiania kogoś, tak? Kogoś nie lubię, biorę numer telefonu, powykonuję rozmowy, obrażając kogoś, ewentualnie no właśnie robiąc te fałszywe alarmy bombowe. No i taka osoba może mieć problem. Już nie powinna, ale dalej się to zdarza. No nie dalej jak 3 dni temu mieliśmy informację jednego z aktywistów w internecie, który pokazał postanowienie prokuratora o podtrzymaniu decyzji o zajęciu jego sprzętu, gdzie no wiadomo, że modus operandi całego zdarzenia pasuje do tego naszego, nazwijmy to, podszywacza, który grasuje i wrabia różne osoby udzielające się publicznie.
Mhm. Czyli de facto mówisz w tej chwili o atakach, których cały scenariusz bazuje właśnie na spoofingu, czyli tak, na podszywaniu się pod konkretny numer, a nie o atakach, gdzie chodzi, nie wiem, o wyłudzenia po prostu pieniążków z banku.
To akurat jest bardzo cenna uwaga, bo może powiedzmy, że z tej samej techniki korzystają też od lat przestępcy, oszuści, którzy dzwonią podszywając się pod numery infolinii banków po to, żeby wyglądać bardziej wiarygodnie, informują o rzekomym naruszeniu bezpieczeństwa na rachunku, potem jeszcze przełączają do policji, oczywiście też dzwonią z numerów, które są na stronach policji wypisane, mówią, że no proszę uwierzyć, że jestem policjantem, proszę wejść na stronę internetową policji, proszę sprawdzić, jaki numer tam jest napisany i z jakiego ja dzwonię, no to przecież muszę być policjantem. I zaskakująco dużo osób, znaczy ja się oczywiście dziwię, bo w naszej branży myślę, że wszyscy zdają sobie sprawę z tego, to nie jest tajemnica. No, pierwszy raz na niebezpieczniku, 12 lat temu pisaliśmy o tego typu technice spoofingu, zresztą w Polsce kiedyś istniała strona internetowa, bramka, która pozwalała to robić, zamknięta z tego, co pamiętam, przez ABW. No natomiast no nas to nie dziwi, tak? Ale okazuje się, że masa osób bardzo wierzy w to, co pojawia się na ekranie smartfona, kiedy przychodzi rozmowa. I no oni są przekonani, że to dzwoni bank, że to dzwoni jakiś numer, który jeśli zweryfikują w internecie i wyjdzie im, że jest to numer Komendy Głównej Policji czy Biura Informacji Kredytowej, to są te numery.
Mhm. No dobra, no to zmierzmy się z tym. Na pewno można spróbować podjąć walkę. I teraz tak, no trzeba sobie zdać świadomość, że jeżeli mówimy o zestawieniu połączeń głosowych, to jedyne, co widzi ten operator, którego klient jest zdeterminowany, no to widzi, z jakiego uplinku to przyszło, czyli kto mu to połączenie przekazał. Natomiast w żadnym wypadku nie widzi, od kogo on to połączenie dostał i od kogo dostał tamten poprzednik i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest trochę tak jak głuchy telefon, nie? I to mocno ogranicza, nie wiem, czy walkę, ale na pewno wykrywanie takich przestępstw, no bo z reguły możemy zresztą zasymulować, nie wiem, rozmowę polskiego operatora z kimś, kto mu takie połączenie przekazał. Tak? Jak, nie wiem, możesz być polskim operatorem, ja mogę być jego uplinkiem, spróbuj mnie zapytać o to.
Dobrze, to załóżmy, że ja dostaję w takim razie takie zapytanie od pana policjanta albo pana prokuratora, które mówi, no z numeru telefonu z państwa sieci przyszło takie połączenie, czy to rzeczywiście dzwonił pan Michał. I co, ja jako Orange wtedy sprawdzam sobie mój system billingowy, rozliczeniowy i widzę, że no nie, pan Michał nie wykonywał takiego połączenia o tej godzinie na numer szpitala.
Nie, raczej od razu sprawdzasz, skąd to połączenie przyszło i widzisz, że przyszło z zagranicy, tak? No więc możesz od razu zadzwonić do tego operatora zagranicznego.
A jak zidentyfikujemy to połączenie jako operator? No bo jedyne, czym dysponujemy przy takim zapytaniu, to jest numer telefonu.
No tak, ale no numer telefonu jest jakimś identyfikatorem zestawienia połączenia, natomiast połączenie przyszło z jakiejś wiązki. Ja wiem, z jakiej wiązki to połączenie przyszło. Tak? Więc...
Może ja źle rozumiem, ale doprecyzujmy. Niekoniecznie to połączenie mogło przejść przez sieć macierzystą numeru, który był podrabiany, prawda?
No, z całą pewnością.
Czyli ja jako szpital pytam tego operatora, który tak naprawdę świadczy mi usługę telekomunikacyjną, tak? Mówi, na mój telefon wpadło coś takiego, przedstawiło się takim numerem, skąd to przyszło?
No, nie sądzę, że operatorzy przekazali taką informację, skąd by to przyszło klientowi, natomiast na pewno współpracują w tym zakresie z odpowiednimi służbami.
Tak, tak, tak. Znaczy tutaj jako powiedzmy prokuratura czy policja takie zapytanie jest kierowane, że tutaj szpital, który jest waszym klientem, dostał takie połączenie o tej godzinie z takiego numeru. I ten numer jest powiedzmy z sieci Orange, ale tak naprawdę usługę telefonii do szpitala dostarcza, nie wiem, operator T-Mobile, tak?
To by było tak, że zapytanie by zapewne odpowiednia służba wykonała w stronę T-Mobile'a, a T-Mobile by stwierdził, że połączenie przyszło za granicę i taką informację by tej służbie przekazał.
Okej, okay, no to teraz dla uproszczenia wcielmy się w tego operatora, czyli to coś, co tak naprawdę chciałeś jako ten drugi krok, tak? To ja dzwonię i mówię good morning albo bonjour i proszę mi tutaj powiedzieć, kto nas tak brzydko potraktował. Rozumiem, nic nie odpowiadasz, to znaczy, że nie wiesz.
Pomysła głosowa. Zostaw wiadomość po sygnale.
Cudowne, cudowne.
No tak to działa, nie? I teraz tak, w związku z tym, że tak to działa, no to co można zrobić? Trochę inaczej jest dla sieci mobilnej, trochę inaczej jest dla tej sieci fiksowej, ale musimy wiedzieć, że są zupełnie legitne przypadki, że połączenie z moją numeracją przychodzi za granicę. Tak? No bo to nie...
Jesteś w roamingu na wakacjach.
No, jesteś w roamingu, tak? Wówczas obsługuje cię centrala zagraniczna, no i twój numer, mimo że jakby właścicielem tego numeru jest ta moja sieć, przychodzi za granicę. Drugi przypadek to jest taki, że wiele podmiotów funkcjonujących w Polsce z jakichś różnych powodów przekierowuje swój ruch przez zagranicę.
Czyli jak ktoś dzwoni z Katowic do Katowic, to czasem tak naprawdę technicznie połączenie wygląda tak, że z Katowic łączami idzie do Niemiec i z Niemiec wraca z powrotem do Katowic dwie ulice dalej, tak?
Dokładnie tak. Następny przypadek jest taki, że różne szanujące się i szanowane firmy usługowe pożyczają sobie numery od operatorów. Tak? No na przykład, no każdy może sprawdzić, jeszcze do niedawna to działało, możesz swój numer zarejestrować w usłudze Skype, a nam jakiś SMS weryfikacyjny tylko przychodzi i od tego momentu możesz wykonywać połączenia w sieci publicznej za pomocą, prezentując się swoim numerem komórkowym, mimo że używasz Skype'a, a twój telefon leży obok nieużywany. Nie?
Tak, tak, ale Skype właśnie robi tę weryfikację. A dlaczego Skype w ogóle ją robi? Przecież mógłby nie robić.
Weryfikację robi po to, znaczy inaczej, ta weryfikacja nadal umożliwia anonimizację połączeń. Tak? No bo w zasadzie ci jest potrzebna jakaś tam karta, którą w tym Skype'ie zarejestrujesz i wyrzucisz.
Tak.
I można, nie wiem, kupić sobie taką kartę na czarnym rynku po jakichś fraudach, która różne usługi ma wyłączone, ale SMS-y jeszcze nie działają, nie?
Dokładnie tak.
I to też takie techniki są wykorzystane. Więc innymi słowy, trzeba by było znaleźć metodę, żeby z całego tego ruchu, który przychodzi z zagranicy, odsiać te różnego rodzaju wyjątki. Tak? I tych wyjątków jest sporo i na każdy musi być jakiś inny sposób. Ale to nie wszystko, bo jeżeli tych samych rozwiązań, odsiewania wyjątków, nie zastosuje jakiś inny operator polski,
to wszystko na nic.
No to ja ja to zrobię, a to połączenie przyjdzie po prostu do mnie przelewem lokalnym, tak zwanym, czyli od innego polskiego operatora. No i generalnie z tym się mierzymy. Mhm. Co nie znaczy, że sprawa jest całkowicie beznadziejna, no bo można sobie wyobrazić, że jest jakiś kawałek urządzenia, kawałek software'u, który w czasie rzeczywistym sprawdza, czy to nie jest numer z roamingu. Tak? I jeżeli jest z roamingu, no to tam je odrzuca takie połączenia. Oczywiście ja w ogóle nie dotykam, Piotrek, aspektu prawnego. Tak? Czy to jest prawne, czy nieprawne, bo przepisy prawa telekomunikacyjnego z punktu widzenia takiej neutralności sieci są bardzo restrykcyjne. Tak? I ten aspekt chciałbym zostawić na boku. Jaki aspekt związany z reklamacjami klientów, bo reklamacje od różnego rodzaju fraudsterów, którzy akurat w SMS-ach, tak, korzystają z naszych legalnych, kupionych kart, to też się zdarzają, tak, się taki złodziej składa ci reklamację, że przestałeś mu świadczyć usługę. I na jakiej podstawie, nie? No i tak dalej, i tak dalej. Więc na pewno można podjąć walkę, tak? Natomiast to musi być spełnionych kilka warunków, tak? Po pierwsze, muszą być pieniądze na te rozwiązania. To takie rozwiązania istnieją na rynku. Przeważnie są to dostawcy, którzy specjalizują się w tego rodzaju rozwiązaniach, dostarczając operatorom telekomunikacyjnym infrastrukturę, czy właśnie rozwiązania do obsługi sieci telekomunikacyjnej, sieci sygnalizacyjnej, tak? To jest warunek pierwszy. A nie są tanie. Warunek drugi musi być jednoznaczna interpretacja prawa w tym zakresie, tak? Która jakby pozbawi operatorów i ich prawników wątpliwości, że robią coś złego. Po trzecie, muszą być to działania solidarne, tak? Wszyscy operatorzy muszą robić to samo, bo inaczej będą w tym systemie dziury. A po czwarte, no, zapewne nie będzie to, nie rozwiąże to problemu na 100%. I o ile rozwiązanie problemu CLI spoofingu technicznego wydaje się bardziej prawdopodobne, może skuteczność jego wydaje się bardziej prawdopodobna, no tyle rozwiązanie kwestii po prostu anonimizacji połączeń jest dużo, dużo bardziej skomplikowana, bo ciągle można się anonimizować na legalnych numerach, ciągle można przejmować i używać po prostu telefonów jakichś biedaków, którzy sobie nie zdają z tego sprawy i tak dalej, i tak dalej. Nie?
Tak, no to wydaje mi się, że akurat tego nigdy nie wyeliminujemy, w sensie zawsze, niezależnie od tego, co byłoby zrobione, będzie to pewnym problemem. I patrzę teraz na co najmniej dwa serwisy internetowe, których nazw nie chcę podawać, które w przeciwieństwie do Skype'a no, pozwalają ustawić dowolny caller ID. I można to robić anonimowo. Dlaczego to istnieje? Dlaczego nikt tego nie zdejmuje?
Wiesz co, Piotrek, ja bym jeszcze tylko uzupełnił tę kwestię tych metod, bo to jest może ciekawostka, ale jakiś czas temu w Stanach Zjednoczonych był podobny problem, on nadal jest. I tam wymyślono takiego patcha na właśnie sygnalizację telekomunikacyjną. Ten patch się nazywa Steer Shaken. I to polega na tym, że operator uwierzytelnia lokalnie CLI swojego klienta certyfikatem po prostu, podpisanym kluczem prywatnym i ten certyfikat jest przekazywany dalej, tak? Więc można sobie wyobrazić, i to w Stanach podobno jest w jakimś, no sporo już zrobili, tak? Że jeżeli wszyscy operatorzy na świecie realizowaliby takie uwierzytelnianie, no to z założenia można by było odrzucać wszystkie połączenia, które nie są uwierzytelniane w ten sposób i to nawet na poziomie telefonu klienta, tak? Który by widział, że przychodzi do niego połączenie nieuwierzytelnie przez operatora tak zwanego originated, który tą wiadomość nadał. Nie?
Czy to oznacza, że wszystkie obecnie wykorzystywane protokoły komunikacyjne, telekomunikacyjne są w stanie gdzieś ten certyfikat przechować, przesłać dalej? Czy to są jakieś dodatkowe rozszerzenia wymagające implementacji?
To jest robione, zdaje się, protokole SIP, a nie oryginalnie w SS7, czyli po translacji. Pytałeś, że jak to jest możliwe, że są serwisy
tak.
I nie jest to Skype, które to robią. No tak, to jest możliwe, że operator, do którego sieci publicznej, do którego jest podłączony ten klient, pozwala im na to.
No ale zakładam, że wiesz, gdyby jednak przetrzymać kwestię tej poczty głosowej u jednego, drugiego operatora, no to po nitce do kłębka się dojdzie. No tak samo jak w internecie, hop, hop, hop i jesteśmy w tym źródłowym miejscu. Więc prawdopodobnie, patrząc na te dwa serwisy, które widzę, myślę, że jesteście w stanie, mówię tutaj bardziej o operatorach ogólnie, tak, niekoniecznie może o Orange'u czy o tobie i o organach ścigania oczywiście, jesteście w stanie ustalić, który to operator świadczy usługę, czy tego uplinka, tym dwóm serwisom.
Sądzę, że tak. Natomiast to jest, Piotrek, uwaga, wydaje mi się, głównie do organów ścigania, tak, bo jakby nie rolą operatorów, myślę, jest prowadzenie śledztw i ściganie takich przestępstw. Natomiast to też, wiesz, nie jest prosto coś z tym zrobić, nawet jak to zlokalizujesz, nie? Tam, nie wiem, sprawy Tomasa, możemy sobie przypomnieć, jak to długo trwało.
To jeszcze jest kwestia tego, czy kraj, w którym ta usługa jest zarejestrowana, w ogóle jego prawo, tak? Pozwala to robić, bo może pozwala.
Ja bym, wiesz, mamy za naszą granicą fabryki całe robienia skamów i różnego rodzaju fraudów, które są kompletnie poza zasięgiem, mimo że są dość oficjalnymi firmami i działają jak normalne firmy i służą do kradania ludzi w Europie, w Unii Europejskiej. Tak? I też jeszcze bardziej jaskrawy przykład, że szeroko rozumiane organy ścigania, nie tylko polskie, tak, bo to nie tylko polskie są. Jeszcze dużo pracy przed nimi, nie?
Mhm. Bo też myślę, że dobrze, żeby słuchacze mieli świadomość, że sieci i operatorzy globalni ze sobą są spięci razem. Więc wystarczy tak naprawdę, pojadę tutaj stereotypem, jeden mongolski operator, który da takiego uplinka pewnemu niezbyt etycznemu biznesowi, no i cały misterny plan pójdzie się rypać. Chyba że na wejściu do każdego polskiego operatora działałby ten system, jeden z systemów, o którym mówiłeś, tej powiedzmy analizy ryzyka, tak, czyli odrzucania tych podejrzanych połączeń.
Masz rację.
To co, może taki system trzeba zrobić?
Mi się wydaje, że już mówiłem, jakie są warunki, żeby takie...
No ale jak się na to podjąć? Zapatrujesz jako operator? Czy wy bylibyście chętni coś takiego zaimplementować? Bo ja rozumiem, że to są oczywiście koszty i to jest praca setek prawdopodobnie ludzi i też na wiele miesięcy, żeby coś takiego zweryfikować, wdrożyć, w sensie przetestować, wdrożyć, no i opłacić, tak? Czy tak naprawdę znaleźć budżet jeszcze na to?
Dokładnie tak. Nie lubię unikać pytań. Ja jako ekspert bardzo chciałbym to zrobić, zresztą wydaje mi się, że, no, że wielokrotnie to pokazywaliśmy, tak, że jakby chcemy pomagać ludziom.
Tak, myślę, że cybertarcza, która tutaj jest takim rozwiązaniem, można powiedzieć, pionierskim, szapoba.
Natomiast no, sam temat jest tematem bardzo kompleksowym, politycznym, również na styku różnych biznesów.
A dlaczego on jest polityczny? Bo mnie się wydaje, że on się polityczny stał w ostatnich tygodniach, kiedy podszywacz zaczął się pod polityków i ich rodziny podszywać. Bo przecież ta sama technika była wykorzystywana od 2 lat i absolutnie nic politycy z tym nie robili. I tutaj no, ja nawet pozwoliłem sobie na taki komentarz, pytanie, czy my mamy dziękować podszywaczowi w takim razie, że to od momentu, kiedy to się zaczęło dziać, coś się ruszyło w tym temacie?
No widziałem ten twój wpis na Linkusiu, tak, zwrócił moją uwagę i szczerze mówiąc chciałem ci podpisać go, by skomentować, że Piotrek, teraz jest czas na chwalenie, a nie na krytykowanie.
To wytniemy z tego podcastu.
nie, tego nie.
Nie można odmówić oczywiście tego, że jakieś działania są podejmowane i są podejmowane w końcu, ale absolutnie apolitycznie to nie ma znaczenia, kto jest u władzy, tak to nazwijmy, tak? No, technologia idzie do przodu. W Stanach Zjednoczonych tego typu rozwiązanie, to wspomniane przez ciebie Steel Shaken, istnieje. Czy może kojarzysz, bo ja nie mam takich informacji, dlaczego to zostało wdrożone, albo kiedy to zostało wdrożone, czy był też jakiś powód, jakaś globalna afera, która spowodowała, że w Stanach powiedzieli, dobra, róbmy to, bo najwyższa pora.
No, bardzo dobre pytanie. To była skoordynowana krajowa strategia walki. Tak, to nie była żadna inicjatywa oddolna.
Czyli też mieli problemy.
Tak. Czyli to, zakładam, że to, co się teraz u nas również zaczyna. Mhm. No i zobaczymy.
No właśnie, a przecież mówimy o Stanach Zjednoczonych, które jeszcze do niedawna używały pagerów i faksów, więc tak się czasem śmiejemy z tej zaszłości technologicznej, a tutaj okazuje się, że jednak są w stanie zrobić coś sprawnie i szybko i lepiej.
Nobody is perfect.
Nagrywamy ten podcast tak naprawdę czy w dniu, w którym było śniadanie prasowe. Widzę przed oczami taki slajd KPRM, który informuje o tym, jakie będą planowane działania, jeśli chodzi o walkę ze spoofingiem. Ten Steel Shaken jest wskazany. Rozwiązania wprowadzające blokowanie połączeń z nieznanych źródeł, o których mówiliśmy, też są wskazane. Natomiast tam jest jeszcze jedna rzecz, która trochę mnie tak zastanawia, a mianowicie walka ze spoofingiem będzie realizowana również poprzez, cytuję, poprawę bezpieczeństwa rejestracji kart SIM prepaid, umożliwienie przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostępu do rejestru dowodów osobistych w celu weryfikacji danych podawanych przez abonenta. Czy ja to dobrze rozumiem, że ja teraz na każdej stacji benzynowej, w każdej żabce będę mieć ekspedienta, który podczas zakupu karty SIM prepaidowej sprawdzi moje dane w rejestrze dowodów osobistych?
Wiesz co, tak myślę i nie za bardzo widzę coś wspólnego cli spoofingu z, nie wiem, z lepszym sprawdzaniem, skuteczniejszym sprawdzaniem tego, kto kupuje czy rejestruje prepaid, nie?
No ja właśnie też tego nie widzę.
Ale jest na to odpowiedź, bo generalnie ten śniadanie prasowe, o którym wspominasz, dotyczy dwóch tematów, które są prowadzone równolegle w tej chwili. Skoordynowana krajowa strategia walki ze cli spoofingiem, ale również ze smishingiem. I to rozwiązanie, które przytoczyłeś, dotyczy raczej kwestii smishingu, czyli podaj tu prawidłową definicję, bo nie chcę, żebyś mnie poprawiał publicznie.
Definicję, no opiszmy ataki smishingowe, czyli wysyłanie SMS-ów z nadpisu należącego do kogoś innego, ale ja dalej nie widzę tu związku z prepaidem.
To jest tak, że wchodzimy w bardzo dobry temat, mianowicie w temat taki, czy spoofing jest możliwy również dla SMS-ów. I odpowiedź brzmi tak, ale w praktyce nie występuje. Tak? Dlaczego? Ano dlatego, że te protokoły związane z SMS-ami zawierają znacznie więcej informacji, które do mnie docierają na temat źródła tej wiadomości, bo w takiej informacji dostaję IMSI tego klienta, który wysłał ten SMS. IMSI to jest taki, powiedzmy, unikalny identyfikator w skali globalnej karty SIM, tak? W dużym uproszczeniu mówiąc. Ale dostaję też centralę, która nadała ten komunikat. Czyli mam dodatkowe informacje o źródle, które pozwalają przez różne korelacje mi się skutecznie przed spoofingiem SMS-ów zabezpieczyć. Tak? Ja mogę tam, nie wiem, zrobić dokładnie to, co mówiłem wcześniej, w bardzo świadomy i bezpieczny sposób. Tak? I w zasadzie no nie przypominam sobie, żeby przez ostatnie lata jakikolwiek przykład SMS spoofingu wystąpił, przynajmniej w naszej sieci, bo to rzeczywiście coś tam.
Dobrze, że to dodałeś, bo rzeczywiście w zależności od tego, na jaki numer kierowany jest podrobiony SMS, czyli zespoofowany SMS, ten nadpis, który ustawimy, powiedzmy, weźmy sobie żabkę, a dlaczego nie? to niektóre sieci czy telefony w tych sieciach odbiorą takiego SMS-a nie z nadpisu żabka, tylko na przykład on zostanie zamieniony na info, powiedzmy, tak? A w innych sieciach to przyjdzie jako żabka, więc to jest na razie, chyba brakuje tego elementu, o którym mówiłeś, że wszyscy operatorzy realizują tę strategię dokładnie tak samo.
Ja bym chętnie się wgryzł ten twój przykład, bo jest ciekawy, ale pewnie teraz online tego nie zrobimy, ale to oznacza, że ci, którzy się zajmują smishingiem w odróżnieniu od spoofingu, muszą używać zupełnie innych technik podszywania się. W zasadzie jak dzwoni ktoś, patrzysz na swój telefon, widzisz numer telefonu, no to to jest rzeczywiście wiadomość przesłana ci przez sieć telekomunikacyjną, że to jest identyfikator tego, który dzwoni. Jak dostajesz SMS-a, to w zasadzie dostajesz nadpis. To nie jest logiczny identyfikator, bo prawdziwym identyfikatorem jest to IMSI, o którym mówiłem, i adres centrali. Tak? Więc co robią ci, którzy chcą się podszywać, ogólnie mówiąc spoofować, pod SMS-y? Tak? No, używają różnego rodzaju hubów SMS-owych, czyli takich hurtowników, którzy wykupują możliwość wysłania SMS-ów od operatorów i to sprzedają jako detal albo jako kolejny produkt hurtowy różnym podmiotom, tak?
Głównie do marketingu.
Na przykład.
Czy wiadomości transakcyjnych, tak to się chyba profesjonalnie nazywa.
Tych firm jest mnóstwo, mają różne standardy bezpieczeństwa. W niektórych, jeszcze do niedawna, można było się w sposób dosyć zanonimizowany zasubskrybować, nawet płacąc za usługę, ale ciągle zanonimizowany, tak? Ja nawet znam jeden przykład z polskiego rynku, gdzie się włamano do takiej firmy, tak? I do jej serwisu, i również wysyłano takie SMS-y w sposób hurtowy. I to jest jeden pomysł. I tam można dowolny znowu nadpis sobie zdefiniować. Oczywiście są jakieś polityki stosowane przez różne operatory na punktach styku, tak, z tymi hubami SMS, do tego, żeby tutaj nadużycia wykluczyć. Inna metoda przy smishingu stosowana, no to jest wykorzystanie po prostu cudzego telefonu. No i tutaj jest przykład mojego ulubionego malware'u, genialnego, o nazwie Flubot. Tak.
Popularnego niestety ostatnio bardzo.
No to zależy, w której sieci. Który robi to doskonale, tak? I to ja o Flubocie mogę długo opowiadać, więc się odpuszczę teraz. Ale też te najpopularniejsze w tej chwili scenariusze smishingowe, które są realizowane, no, głównie generalnie ten rynek w tej chwili jest zdominowany również przez przestępców, którzy są zlokalizowani za naszą granicą jedną. To oni po prostu w swojej wielkiej desperacji wykorzystują legalne prepaidy, które kupują w ilościach hurtowych, rejestrowane na słupy po prostu. Słupy przeważnie z niepolskimi dowodami tożsamości. I jak się domyślam, to jest, można to jeszcze inaczej robić, również wykorzystywać jakieś dziwne karty, na których ktoś SMS-a zapomniał wyłączyć po fraudach. I ten zapis, który przytoczyłeś, prawdopodobnie ma na celu wyeliminowanie tego sposobu smishingu na legalnie kupionych prepaidach. Tak się domyślam.
Ale jakbyś doprecyzował jedną rzecz tylko. Mamy tego słupa, który kupił te karty, czyli zostawia swoje dane. Z tych kart wysyłane SMS-y mają podmieniane nadpisy?
Nie, one się prezentują po prostu.
Po prostu numerem.
No, po prostu numerem.
Czy jest to taki chamski typowy spam?
No tak, SMS-owe. W jakimś czasie operator te karty prawdopodobnie w ramach działań antyfraudowych wyłączy, no ale tam, co tam, i tak się opłaca, wyraźnie, najwyraźniej, nie?
No dobrze, to przeszliśmy przez potężną, myślę, dawkę wiedzy. Ja widzę światełko w tunelu, a jakbym cię jeszcze mógł poprosić o twoją profesjonalną ocenę, to czy jesteś w stanie zakreślić jakiś horyzont czasowy, który jest realny, możliwy? Zakładając, że mamy prawo, że ono, wiesz, od jutra wchodzi i operatorzy siadają. Ile faktycznie technicznie, z twojego bogatego doświadczenia i dyrektorskiego, menedżerskiego i technicznego, potrzeba, żeby to uporządkować w takim kraju jak Polska?
Wiesz co, wydaje mi się, że do podjęcia walki, która, tak jak mówię, jest możliwa, to nie techniczne problemy są tutaj ograniczeniem. największym ograniczeniem zawsze no, była wola tej koordynacji, że tak powiem, krajowej, plus inwestycje, tak, gdzie trzeba sobie jakoś no, odpowiedzieć, nie? Bo te fraudy, obydwa, o którym mówimy, one, to nie jest tak, że one uderzają w budżety operatorów telekomunikacyjnych, nie? One uderzają w zupełnie inny sektor, nie? I dlatego na takich no, trudnych dyskusjach to zawsze spływało. Natomiast teraz mamy jakiś kogoś po stronie administracji rządowej, który zdecydowanie mówi, że chcemy coś z tym zrobić. Tak? Tam, obojętnie, jakie tam problemy są przed nami techniczne, jak długie dyskusje nas czekają i tak dalej, gdzie znaleźć pieniądze. I szczerze mówiąc, ja nie przypominam sobie, żeby ktoś po stronie administracji państwowej, no tam, gdzie tej koordynacji należałoby się spodziewać, zajmował tak jednoznaczne i konkretne stanowisko.
Ale to chyba dobrze. Albo lepiej późno niż wcale.
No tak, myślę, że tak.
To Przemku, bardzo ci dziękuję za to, że znalazłeś czas, że wyjaśniłeś te kwestie na poziomie eksperckim. No i musimy kończyć, bo ja mam bardzo wysoką stawkę za minutę połączenia u mojego operatora.
To było mi niesamowicie przyjemnie. To jest dobry moment, żeby właśnie jak najwięcej wiedzy w tym zakresie przekazać wszystkim, a szczególnie słuchaczom Niebezpiecznika.
A czy, skoro padł już ten flubody, to, że tak dużo na jego temat możesz powiedzieć, może się spotkamy jeszcze w tym temacie? Co ty na to?
Ja nie wiem, czy mogę dużo powiedzieć, bo chyba są w moim zespole osoby godniejsze tej propozycji. Ale kto wie, jeżeli jest rzeczywiście ciekawy temat, to czemu nie? Możemy się umówić.
To dobra, to trzymam za słowo. I do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję.